Ukraiński zwiat w net.
Ukraiński zwiat w net.
Jesteś tam, Pawle?
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, Łukaszu, jestem i masz w pełni rację. Rzeczywiście wczoraj w godzinach późnego popołudnia przekroczyłem dawną granicę II Rzeczypospolitej. Jak Państwo pewnie wiecie, ci, którzy słuchali rano audycji, wczoraj jeszcze byłem na linii umocnień na bunkrach Korpusu Ochrony Pogranicza w okolicach miejscowości Tynne, Sarny. Opowiadałem rano o podporuczniku Janie Bołbocie, o tych żołnierzach KOP-u, którzy stawili opór po 17 września 1939 roku rosyjskiej agresji, walecznie walcząc, umożliwiając też odwrót pozostałym polskim jednostkom znajdującym się w terenie, walcząc na bardzo osłabionych pozycjach, praktycznie do ostatniego momentu. W wyniku błędnego rozkazu wycofywano uzbrojenie z tych bunkrów, które początkowo były zbudowane jako nowoczesne bunkry przeciwko Sowietom, a w momencie hitlerowskiej agresji ktoś pomyślał, że lepiej uzbrojenie przenieść na zachodnią część Polski, żeby tam służyło przeciwko Niemcom, lekceważąc, że za chwilę może dojść do rosyjskiej agresji. Całe szczęście polscy żołnierze nie chcieli wykonywać tego rozkazu i to uzbrojenie, część uzbrojenia zostało, część została zniszczona zresztą w sowieckich nalotach i polscy żołnierze jednak walecznie walczyli, bronili tych bunkrów. Niektórzy, tak jak Jan Bołbot, oddali swoje życie tam na miejscu. Sowieci, Jan Bołbot zginął prawdopodobnie w wysadzonym bunkrze, który bronił do końca. I wczoraj wieczorem przekroczyłem tą granicę, dawną granicę II Rzeczypospolitej i znalazłem się właściwie w świecie, który jest takim lustrzanym odbiciem. Jestem dzisiaj w mieście Korosteń i to z kolei ten rejon umocnień, które były budowane w latach 30. przez Sowietów. Dokładnie tutaj też przebiega taka linia bunkrów z Korosteniem jako bardzo ważnym elementem tej linii obrony. Tu znajduje się wyjątkowa budowla militarna, zbudowana w granitowej skale. Przypomnę, że Polesie w ogóle jest na granicie. To są olbrzymie pokłady granitu. Zresztą dzisiaj odwiedziłem taką kopalnię granitu, kamieniołom granitowy. No, nie wiem nawet, jak to nazwać, dlatego że to jest taki kamieniołom, który znajduje się w ziemi, czyli taka jak odkrywkowa kopalnia. Wielka dziura w ziemi. Będziecie Państwo mogli zobaczyć zdjęcia w mediach społecznościowych, wpisując hashtag ukraiński zwiat w net, ale też jednym z elementów jest właśnie ta wielka skała, która znajduje się w samym Korosteniu, w 18 metrów granitu, chociaż dzisiaj byłem poprawiony, że być może tam jest tego granitu trochę mniej, 16 metrów, ale to i tak jest potężna skała, 20 metrów jeszcze ziemi, a w środku znajdował się zapasowy punkt dowodzenia Armią Czerwoną. Ten bunkier sowiecki był budowany po wojnie polsko-bolszewickiej i jak twierdzi tutejszy szef Biura Informacji Turystycznej, były wojskowy, specjalista od umocnień wojskowych, od bunkrów, Sergii Hrajmowicz. Sowieci budowali ten budynek, tą budowlę po doświadczeniach wojny polsko-bolszewickiej. Byłem dzisiaj w tym bunkrze, potężnym bunkrze, w którym obecnie znajduje się muzeum. Muszę się przyznać, że muzeum specjalnie zostało otwarte ze względu na na przyjazd ukraińskiego zwiadu wnet. Mało tego, nawet pojawi się lokalni dziennikarze i filmowali mój przyjazd na naszym radiowym czoperze i mogłem odwiedzić.
Zresztą nie od dziś.
Nasze radio stało się celebryckie w tym momencie. Wywołaliśmy wielkie zainteresowanie wśród tutaj ukraińskich mediów lokalnych i byłem w środku. Oprowadzał mnie właśnie Sergii Hrajmowicz. Posłuchajmy, jak opowiadał o tym obiekcie nazwanym Skelą.
No to słuchamy. Sprawie to jest tak, to tak zwany drzwi germetyczny. To pierwsze to tak pancerne drzwi, to taka przeciwszturmowa. A to była druga przeciwgazów, bo widzisz, jest taka guma specjalnie uplatniona. Bo na ten czas to była dużo taka основна rzecz, żeby mali захист od gazów różnych. Ну, по першій війні світовій ми знаємо, що там дуже широко було використане. І тому теж тримали такі спеціальні дві, щоб газ не пішов до кімнат, так звана протигазова лазенька, щоб люди могли, którzy wyszli no, podczas ataki gazowej, jakby dostali jakieś na siebie jakieś tam sytuacje, to oni musieli przyjść specjalny ten korytarz z duszem, żeby z prysznicą, da, żeby pomyć siebie i już iść do korytarzy tych normalnych, czystych. Tak zwana komnata, gdzie były pojemniki dla wody zrobione. Ciekawe oni jest tym, że oni robili tutaj. A w środku w te czasy to była unikalna technologia
spawania,
da. I to tylko dostawali tu listy ty metalu i to wszystko było zrobione już na miejscu. Teraz to dwa takich baka na wodę, to 10 metrów kubicznych dla zabezpieczenia wody. No to pitna woda, to oryginalne baki zrobione, ty sam widzisz, że szwy takie jest. To jest bardzo ciekawe. Kimnata i wiesz, ona jest bardzo dobrze zachowana tylko z-za tego, że Niemcy, kiedy przeszli do korzystania, oni te jakby drzwi zamurowali i zakonserwowali to wszystko. I faktycznie to, co my mamy teraz, to jest bardzo dobrze zachowane, w zachowanym stanie z tych czasów oryginalnych rzeczy. Te rury dla powietrza, te tak zwane компресори, які працюють в двох ситуаціях, тобто від електрики або використовуючи ручний труд. В Коростеню перша каналізація була збудована в літах 50-х, напевно. Але в тому об'єкті вже було змонтовано дві убікації, жінські для кобіт і для меншин. І система каналізації і забезпечення водом була на напевно, найлепше в місті на той час. Бо в Огулі не було, треба розуміти, що перед війною не було в Огулі системи подачі води, центральної води і каналізації. А тут вже то все було зроблено.
В літах 30-х?
Так. Ну, ми мовимо о літах 30-х, 31-й, 38-й літ. Ну, так, десь збудовано в ті часи. І система каналізації, істоків каналізації була зроблена так, що вона не йшла просто в ЖЕКу, а мала такий спеціальний поємник на вевнуч. І то збиралось так, в такий поємник, і потім під час весни, коли вода подавала до гори, і воно його змивало трохи так. І таким станом забезпечено було не розпущення от цієї, ну, як кажуть, відходу влічі. Так, та кімната була, то є докладно відомо, що це була кімната для довуці, який мав керувати тим об'єктом. Ну, невідомо, що це було приготовано для такого подйому, як Сталін. Найвенці, ну, напевно, найвенці такий стопінь, який мог приїхати тут, і то такий бригадний генерал, то є ж відомо. І на той час, коли це було, стартувало то будівництво, то найголовніша особа, яка була тут, то довуця 15-м корпусом. Насправді той корпус, так званий стрілецький корпус, він був одним із головних під час операції 17 вересня 1969 року. Він пішов на терен. А то є така дуже цікава ситуація насправді, бо той корпус, він фактично був, ми називали його так, фортечним корпусом, бо він мав таких два найбардзо таких дужих відчинків оборони, то є Новоград-Волинський і Коростенський. І то 15-й корпус відповідав за ту оборону. І він був також відповідальний для прорив лінії умоцнень Сарни, і в районі Тина то був такий, да, прорив. Але цікаво ж то, що для мене цікаво, як для істориків цієї справи фортечної, що єдностки фортечні, які були приготовані до оборони Вінці, то мусили йти напшут і атакувати теж фортифікації і умоцнення, які були з польської сторони.
To był fragment rozmowy, ale już słyszę, że jesteś, Pawle, więc oddaję Ci głos.
To, o czym opowiadał Sergiej Herajmowicz, kierownik Rosyjskiego Centrum Informacji Turystycznej, przypomnę, że to też były zawodowy żołnierz i specjalista od budowli obronnych, jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy Łukaszu i czy nasi słuchacze zwrócili uwagę, że opowiada o tym 15. Korpusie jednostek fortecznych sowieckich, ale w rzeczywistości od początku te jednostki były przygotowywane do ataku, czyli wiedziano, że te bunkry są takim elementem bardziej tylko i wyłącznie pozorującym obronę, a być może jeżeli już, to szykującym się do obrony przed kawalerią, a Herajmowicz zwraca uwagę, że Sowieci po prostu mieli wręcz jakąś obsesję, jeśli chodzi o możliwy atak polskiej kawalerii, dlatego te bunkry były wyposażone w karabiny maszynowe, ale oni od początku przygotowywali się właśnie do szturmu na te bunkry, które mogli spotkać się po polskiej stronie. Niestety tak się stało po 17 września 1939 roku. Co ciekawe, plany tego bunkru w Korosteniu, tej skeli, tego potężnego punktu dowodzenia, są nadal w Moskwie i są określane jako ściśle tajne. Ukraińcy nie mają do nich dostępu. Wielokrotnie występowali z prośbą o to, żeby ujawnić te plany, bo przecież jest to w tym momencie obiekt tylko i wyłącznie muzealny, ciekawostka turystyczna, ale Sowieci nie chcą, przepraszam bardzo, Rosjanie nie chcą tego odtajnić. Cały czas dokumenty są zamknięte. Trochę udało się tych dokumentów, do niektórych dokumentów dotrzeć, takich mniej ważnych, ale rzeczywiście to muzeum w Korosteniu się rozbudowuje. Ja mam okazję obserwować je od kilku lat. Ono też coraz bardziej powiększa swoją kolekcję zbiorów. Zbiory to są te znaleziska, które tutaj są znajdowane w innych bunkrach całego tego systemu umocnień. Proszę Państwa, to jest wyjątkowa budowla, jeśli chodzi o tego typu obiekty militarne. Myślę, że na Ukrainie pewnie wymieniłbym jako drugą taką ciekawostkę militarną. Pierwsza niestety nie jest teraz dostępna, bo to stocznia remontowa dla okrętów podwodnych, atomowych okrętów podwodnych w Bałakławie. W czasach, kiedy Ukraina w pełni kontrolowała terytorium Krymu, to też był obiekt muzealny udostępniony dla turystów. Wcześniej w czasach sowieckich to był obiekt tajny i teraz w czasach, gdy Rosja zaanektowała Krym, znowu zrobiła z tego obiekt tajny. Nie daj Panie Boże, żeby kiedykolwiek pojawili się na tych terenach, bo na pewno każdy obiekt muzealny dla nich też ma cały czas wartość militarną i tak pewnie jest z Korosteniem, jeżeli nie chcą nadal pokazać tych planów. A one mogłyby wiele opowiedzieć o tym obiekcie, bo jeszcze znajduje się tam wiele ciekawostek. Za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżam, okazuje się, że jakąś z tych takich tajemnic udało się rozwiązać. Jedną z nich właśnie była kwestia, gdzie wypływają nieczystości z tego bunkra. Przez długi czas tutejsi badacze nie mogli tego stwierdzić. No teraz odnaleziono ten zbiornik podziemny, o którym opowiadał Sergiej Herajmowicz, pasjonat i szef Centrum Turystycznego. Dzisiaj rozmawiałem z naszym redaktorem naczelnym, Krzysztofem Skowrońskim. On zwraca uwagę, żeby robić mapę tych takich osób i miejsc, do których należy się zgłosić, z którymi należy rozmawiać, jak gdzieś jesteśmy w jakimś miejscu, bo pokażą nam więcej, opowiedzą nam więcej o tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jak Państwo traficie do Korostenia, a szczególnie namawiam, zwłaszcza, że to jest na trasie Warszawa-Kijów, to na pewno trzeba od razu udać się do tego Centrum Informacji Turystycznej, szukać Sergija Herajmowicza i on na pewno o Korosteniu, a o skeli opowie Państwu wszystko.
To jeszcze dopytam o jeden aspekt topograficzny, topograficzno-urbanistyczny. W zasadzie jest taka plotka, nie wiem, czy do końca zweryfikowana wśród historyków polskich, dość silnie obecna, że gdy się jedzie na wschód, no to bardzo wyraźnie widać po tym, jak są wybudowane miasta, granice z roku 21, granice II Rzeczpospolitej a Związku Radzieckiego, a nawet niektórzy dopatrują się, że widzą różnice w miastach tam, gdzie kiedyś była Rzeczpospolita Obojga Narodów, a Wielkie Księstwo Moskiewskie. Czy ty, przekraczając tą granicę, która utrzymała się do 17 września roku 1939, taką różnicę zaobserwowałeś, czy też nie?
No to może opowiem o takiej ciekawostce, która jest związana właściwie z kolejnym tematem, o którym pewnie będę mówił już jutro w poranku, ale wyobraźcie sobie Państwo, że przez lata w Korosteniu nie było parafii rzymskokatolickiej i to jest pewien taki wyznacznik też tych różnic, które nastąpiły na tych terenach po 21 roku i po traktacie ryskim. Teraz jest parafia rzymskokatolicka, zresztą jest to parafia dosyć silna, bo ma ponad 300 parafian, którzy regularnie uczestniczą w mszy świętej. Byłem dzisiaj w kościele, rozmawiałem z proboszczem proboszczem Witalijem Kwapiszem, proboszczem parafii świętego Honorata Koźmińskiego. O tym opowiem pewnie jutro, ale to jest jedna z tych takich różnic, które możemy zauważyć. No, na tym terenie też trzeba mieć świadomość, że wiele miast i miasteczek w czasie II wojny światowej zostało zniszczonych. Najczęściej zostało zniszczonych przez Sowietów, chociaż propaganda sowiecka przez długi czas próbowała udowadniać, że to Niemcy niszczyli te miasta. Dzisiaj też oglądałem kolekcję zdjęć, jak wyglądał Korosteń po wejściu Niemców i jak wyglądał później po drugim wejściu Sowietów. No i to po prostu Sowieci, atakując miasto, nie zwracali uwagi na takie rzeczy jak elementy architektury, po prostu miasta na swojej drodze równali z ziemią bardzo często. I to też no, w jakimś stopniu często zatarło po prostu różnicę pomiędzy tą częścią przedwojennej Rzeczypospolitej i tą częścią, która po traktacie ryskim pozostała w Sowietach. Ale są takie pewne niuanse, między innymi to, o czym wspomniałem wcześniej. Ale Korosteń oczywiście ma też historię pierwszej Rzeczypospolitej. Też dzisiaj tylko dotknąłem pewnych takich elementów, wcześniej o tym nawet nie wiedząc. Korosteń jest znany z funkcjonującej tutaj przez lata fabryki porcelany. To ona była też znana bardzo w czasach sowieckich. Tutaj nawet zrobiono specjalną jakąś wazę z okazji wyboru Breżniewa na pierwszego sekretarza partii komunistycznej. Ona, ta waza jest do tej pory w lokalnym muzeum. No ale okazuje się, że ta fabryka porcelany została stworzona właśnie w czasach pierwszej Rzeczypospolitej i była zarządzana przez polskich właścicieli majątków tutejszych ziem. Także oczywiście ta polskość tych terenów czy element Rzeczypospolitej, on się pojawia, tylko wystarczy czasami trochę głębiej pokopać w historii. Wtedy odkrywamy wiele elementów, które łączą te ziemię, łączą tą tradycję wielonarodową Rzeczypospolitej.
Powiedział Paweł Bobołowicz, który jutro wystąpi w Poranku Wnet i kolejne miejsce jutro mnie gdzieś indziej, czy jutro też z Krościenka?
Korosteń, nie Krościenko, a Korosteń. Jutro na pewno jeszcze w poranku opowiem o Korosteniu, dlatego że tych historii mam jeszcze kilka, chociażby rozmowę z księcem proboszczem Witalijem Kwapiszem. Chciałbym jeszcze fragment na pewno wyemitować, ale jutro ruszam dalej w kierunku Kijowa, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, tu już się pomału kończy ta część Polesia. Jestem właściwie w tej, pomału dojeżdżam do Ukrainy naddnieprzańskiej i jutro będę w sercu ukraińskiej państwowości, ukraińskiej stolicy Kijowa.
No to my powoli się z Korosteniem żegnamy, mówimy papa, a przed tobą Ukraina naddnieprzańska i Dniepr, który bardzo dobrze znasz przecież ze swojej codzienności. Paweł Bobołowicz, ukraiński zwiat Wnet, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
No i co, pożegnamy się po polsku, ukraińsko, ukraińsku piosenką Jennego Kesha Walk the Line.